srebrne pokolenie.
Witam Państwa, Anna Ręba, skłaniam się. Dziś moim gościem jest pan Maciej Kisała z Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Sopocie. Witam pana serdecznie.
Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry szanowni państwo. Dziękuję za zaproszenie.
Panie dyrektorze, miało być dwóch gości, bo miała być też dr Dagmara Wiewiórkowska-Garczewska, geriatra internista, która jest tutaj w naszej audycji co czwartek i chcieliśmy porozmawiać o tej polityce senioralnej razem z nią również i zapytać ją o opinię. Niestety zatrzymały ją ważne sprawy służbowe. Macie, mam nadzieję, że państwo też nam wybaczycie i że pan będzie ją też jakoś reprezentował i reprezentował głos lekarzy w mieście. Mam nadzieję, że to się uda. A chcemy porozmawiać o temacie bardzo szerokim i bardzo ważnym, bo nie od dzisiaj Sopot jest nazywany miastem seniorów, miastem ludzi starszych, miastem ludzi, których ta średnia jest ponadprzeciętna, jeżeli chodzi o wiek. I czy pan się zgadza z tą opinią? Jak te statystyki wyglądają i czy faktycznie tak jest, że Sopot nazywany miastem seniorów ze względu na statystyki jest takim miastem? Może tak na początku zacznijmy od tego, ilu w Sopocie jest seniorów? Czy pan ma te statystyki?
Tak, oczywiście. Drodzy państwo, no Sopot jest nazywany również najstarszym miastem w Polsce. Są starsze miasta w tym podobnej skali, ale Sopot tak jest postrzegany i to nie jest stereotypowa niestety opinia. Sięga odsetek osób starszych około 35% populacji, a przypomnę, że Sopot ma 30 tysięcy mieszkańców, więc proszę zwrócić uwagę, że to jest ponad 10 tysięcy osób. Jest to bardzo duża grupa, bardzo zróżnicowana przede wszystkim, bo też pamiętajmy o tym, że senior, kim jest senior, jak to nie jest zróżnicowana grupa, to są osoby, które dopiero zaczęły swoją przygodę jako senior, jako osoby, tak się tak mówi w statystyce, w wieku poprodukcyjnym i to są osoby w wieku 60-65 lat, które no są aktywne, którym niewiele trzeba pomagać, raczej nie przeszkadzać, czy nic nie wykorzystywać, powiem w ten sposób, nawet ich doświadczenie, ich chęć, ich potrzebę dalszej aktywności.
I myślę, one nie lubią, jak się ich nazywa jeszcze seniorami,
absolutnie.
Prawda? To są te młode roczniki senioralne.
Tak, to są młodzi seniorzy, oni nie przyjmują do wiadomości, że oni przekroczyli barierę. Zresztą się mówi, że się ma, że tak naprawdę starość czy bycie seniorem to się tak naprawdę ma w świadomości. Jeżeli ktoś, nawet jeżeli ma 99 lat, tak jak moja babcia, z którą mieszkam, no to ona twierdzi, że ona seniorem nie jest. Ona ma 40 lat, tak mówi na oko, bo mówi 18, to nie przesadzajmy, ale mówi, to się na tyle, ile się czuje, tak można się określić, kim się jest. Także to rzeczywiście.
To ta pierwsza grupa.
Tak, to jest ta pierwsza grupa, ale jest, wiecie państwo, no, z wiekiem, sytuacją rodzinną, zaczyna się to wszystko zmieniać. I przede wszystkim zdrowie nie domaga. Wtedy człowiek zaczyna dostrzegać pewne swoje już ograniczenia, niestety. Łatwiej popełniać różnego rodzaju właśnie błędy, trudniej się przyjmuje pewne informacje, zaczyna się gorzej być, jeżeli chodzi o poruszanie się chociażby, tak, to fizyczność przede wszystkim tutaj
jesteśmy
daje
mniej
nam.
Sprawni.
Jesteśmy mniej sprawni i niestety to zaczyna być. I stajemy się z osób aktywnych, samodzielnych, coraz bardziej osobami, no, które wymagają wsparcia, zrozumienia, bo drodzy państwo, no taką tutaj należy konstatację zrobić. Przez wszystkie te badania, które staramy się w Sopocie diagnozować sytuację osób starszych, ale nie tylko zresztą, to na pierwszy ogień wysuwa się problem samotności, no bo to właśnie z wiekiem się pojawia też zmiana sytuacji rodzinnej.
Panie Macieju, ja tutaj zrobię małą przerwę, bo zaapeluję do państwa, którzy mieszkają w Sopocie może, albo są mieszkańcami też innych miast, Gdańska, Gdyni. Jeżeli słuchacie naszej audycji i chcecie coś napisać na temat właśnie polityki senioralnej, nie wiem, kontaktu urzędników z wami, kontaktu waszego z Urzędem Miasta, z właśnie tymi najważniejszymi jednostkami w mieście, które mają wam pomóc żyć, to napiszcie do nas 603 060606 to jest numer SMS-owy. Po prostu możecie panu Maciejowi, dyrektorowi Wydziału Polityki Społecznej, zadać jakieś pytania. Pan na bieżąco tutaj na nie odpowie, jeżeli chodzi o Sopot. Więc myślę, że też może taka formuła tutaj zaistnieć w tym programie, żeby oddać głos też słuchaczom. Mhm. Natomiast mówiliśmy o tej niejednorodności grup senioralnych i o tym, jak bardzo te kolejne grupy i te kolejne stopnie zmieniają się w zależności od tego, jak nam się ten PESEL zmienia. Czyli mówiąc krótko, 65 to jeszcze senior młody, aktywny, uczestniczący w zajęciach trzeciego wieku, a potem już jest coraz gorzej.
Tak, i pojawia się ta trzecia grupa osób już zależnych, którzy są zupełnie zdani na opiekę, na wsparcie osób trzecich, czy to instytucjonalną, czy to opieki rodzinnej. Natomiast, drodzy państwo, no niestety zmiany społeczne dotykają również funkcji rodziny. I kiedyś było to naturalne, że seniorami opiekowano się, no w domu przeważnie to dzieci się opiekowały, czy jacyś ten. Teraz trochę to się zmienia.
Tak? Czyli model rodziny wielopokoleniowej
tak
występował.
Tak jest, model rodziny, gdzie on występuje, to ja takim przykładem jestem akurat jeszcze, ale to nie jest, to jest rzadkie zjawisko w tej chwili. Niestety i zostajemy no, tutaj skazani w pewien sposób na inne formy wsparcia. Bardzo istotną, troszeczkę w pewien sposób zastępującą rodzinę są różne formy aktywności sąsiedzkiej. Tak? No mamy Sopot z jednej strony, który znamy, to są piękne stare kamienice, to jest Sopot Dolny, ale są też miejsca w Sopocie, gdzie te środowiska senioralne, no na przykład są to bloki 10-piętrowe na Brodwinie, tamte osoby są bliżej siebie, no, bo tam wiadomo, w takie odrębne środowiska stanowią. No i tutaj Sopot oferuje właśnie ofertę taką dla tych osób w ramach zajęć domów sąsiedzkich. Domów sąsiedzkich, one oferują różnego typu...
A jak działają takie domy?
No oferują właśnie, przede wszystkim to jest tak, nie ma tam granicy tylko wiekowej. To są tutaj, tu jest miejsce na międzypokoleniowe wsparcie, tu jest miejsce na dostosowaną ofertę. To spotykają się seniorzy, ale również międzypokoleniowo seniorzy z młodszymi Sopocianami.
Ale w swoich domach? Czy?
Nie. No, to jedno nie wyklucza drugiego. Oczywiście kontakty następują w domach sąsiedzkich, ale później pewnego rodzaju przyjaźnie, pewnego rodzaju właśnie takie wspólne, wzajemne wymienianie się pomocą następuje już na poziomie właśnie osób starszych, na przykład w mieszkaniach. Rzeczywiście, no bo tak jak mówiłem, potrzeby rosną, a to mogą być potrzeby rzeczywiście bardzo prozaiczne. To jest wkręcenie żarówki czy przyniesienie zakupów. No bo mamy do czynienia też, jeszcze mówię, w tych 10-piętrowcach mamy windy, ale jest też takie niepokojące zjawisko, to nie tylko w Sopocie. Oczywiście to jest zjawisko tak zwanych więźniów trzeciego piętra. To są osoby, które przeważnie samotne, starsze, które no, mają problemy już z poruszaniem się i które jeżeli nie ma windy, jeżeli nie ma osób...
To nie wychodzą.
W ogóle nie wychodzą. No staramy się za wszelką cenę do takich osób dotrzeć. Tutaj no, system pomocy społecznej też w pewien sposób na pewno jest w stanie zdiagnozować takie osoby, ale, drodzy państwo, też trzeba pamiętać o jednej rzeczy. No, pomoc społeczna też jest traktowana w pewien taki sposób, no, uważane, że stygmatyzacja to jest, że ja przecież, który byłem aktywny, nigdy nie korzystałem z pomocy społecznej, nagle będę korzystał z pomocy społecznej, niemożliwe. To się jest kwestia unoszenia się w pewien sposób honorem, czy, no mówię, uniknięcia stygmatyzacji. To trudno czasem przekonać. Natomiast, drodzy państwo, to jest dostrzeżony ten problem systemowy. Dlatego też bardzo ważnym takim dla państwa, pewnie państwo niekiedy słyszeli już takie słowo jak deinstytucjonalizacja, termin. Deinstytucjonalizacja to jest dostęp do usług społecznych, wszystkich usług społecznych i usług zdrowotnych, pomocy społecznej, ale i kulturalnych, z zakresu sportu, z zakresu aktywizacji wszelkich.
Tylko jak to zrobić, panie dyrektorze?
No właśnie, jest na to sposób. Jest na to sposób i Sopot też w najbliższym czasie i część gmin też już się do tego przymierza. Odpowiedzią jest Centrum Usług Społecznych. Centrum Usług Społecznych to jest taka instytucja, która oferuje państwu jedno okienko. Jedno okienko. Ma pani problem, obojętne jaki. Przychodzi do jednego miejsca i może pani uzyskać tam informacje na temat różnego typu usług, tak? No bo seniorzy, tak jak w Sopocie to jest, też korzystają z różnego typu wsparcia. Może to być wsparcie właśnie kultura, tak? Jeżeli chodzi o kulturę, uczestnictwo w kulturze, no to może być, mogą to być wyjazdy, czy dofinansowanie biletów do różnych wydarzeń.
A gdzie to okienko się znajduje?
No to okienko będzie się znajdować dopiero, bo tak jak mówiłem, tworzymy to, będzie się znajdować w obecnie funkcjonującym Centrum Wsparcia Ukrainy. Też w Sopocie taka jest, ale to trochę odbiegam od tematu, tak? To będzie nowa instytucja, która będzie właśnie ogniskować wszystkie dostępne usługi w Sopocie. No nie tylko oczywiście dla seniorów, tak? Ale to będzie to miejsce, bo drodzy państwo, no z informacją to jest największy problem, bo informacja w ogóle na temat usług, ale wszystkich jakby działalności na terenie miasta, ona musi być przede wszystkim aktualna i niepowtarzalna, to znaczy w tym sensie, że...
Bo to wy musicie dotrzeć z informacją.
No tak, oczywiście. My musimy ją mieć aktualną i żeby... Bo to czasem jest tak, na stronach jak się spróbuje się... No podam przykład. Staje się seniorem, chce korzystać z pomocy, wsparcia albo właśnie form aktywności i zaczynam szukać na internecie, powiedzmy, tak? No i się okazuje, że ja nie mówię o Sopocie akurat, ale w ogóle o takim zjawisku. No ta strona jest nieaktualna. Tu na jednej stronie jest informacja, że o tej godzinie są jakieś zajęcia, tam się okazuje, że nikt o tym nie słyszał. Jest taka właśnie konieczność do tego, żeby było to w jednym miejscu, jak się kliknie się w jedno miejsce, tam wszystko jest. A jeżeli chce się zadzwonić, bo to nie zawsze trzeba iść, czy kogoś wysłać nawet, no to tam się dostanie wszelkie informacje na temat, jakie można usługi dostać, kiedy i tak dalej.
Ja chciałam państwa jeszcze raz poprosić o to, nie tylko Sopocian, żebyście napisali, ewentualnie odezwali się tutaj do nas w SMS-ie, jak oceniacie poziom usług, które Sopot oferuje seniorom, bo to jest istotne też. I panie dyrektorze, tak jeszcze na koniec tej pierwszej części oczywiście naszej, jak by pan ocenił ten poziom usług, który oferujecie seniorom, jako dobry, bardzo dobry, przeciętny, niewystarczający? Jak pan to widzi, mamy jeszcze kilka minut do końca tej pierwszej części.
Pani redaktor, drodzy państwo, no to, trudno mi ocenić, to różne są usługi.
Ale proszę, jest pan,
myślę, że są usługi na pewno na bardzo,
gościem,
bardzo wysokim poziomie. To jeżeli tutaj mogę powiedzieć o usługach zdrowotnych, myślę, że część usług jest nowych, więc trudno oceniać, to musi zacząć działać, bo jeżeli ja mogę ocenić usługę, no to jeżeli w ciągu 3 lat na przykład, czy dłuższego okresu czasu ona działa, funkcjonuje, no to staramy się dbać o jakość, tak? Korygując pewne ewentualnie jakieś niesprawności w tym zakresie, tak? Ja myślę, że generalizując, mogę uznać jakość usług społecznych w Sopocie dedykowanych seniorom, nie lubią niektórzy słowa dedykowane, czyli przeznaczonych dla seniorów, jako dobre, na pewno dobre i bardzo dobre. Ale oczywiście no, mogą się zdarzać, wiecie państwo, no wszystko to są ludzie i czynnik ludzki. Czasem to jest trudne, żeby były wszystkie idealnie, żeby się działo. No nie wiem, no przykładowo usługi opiekuńcze. No to tutaj różnie też. Mamy do czynienia z osobami starszymi, które też no, wpuszczają jednak do domu osoby obce. Tak? Jest to trudne przejście takiej bariery świadomościowej. Tak? Częstokroć właśnie tutaj zdarza się właśnie pewna bariera, tak? Ale to nie znaczy, że usługi są złe czy nieprofesjonalne. One są dobre, dostosowane, ale tak jak mówię, czynnik ludzki powoduje, że często tutaj są różnego typu jakby no, trudności czy niedopowiedzenia. No, ale generalnie poziom usług naprawdę w Sopocie, czego dowodem jest, myślę, dużo informacji zwrotnych dostajemy, bo staramy się monitorować usługi, jak one funkcjonują. W końcu też Sopot płaci za to, przeznacza na to mnóstwo środków, więc no szczególnie nam zależy na tej jakości.
A jak urzędnicy, na przykład jak pan konkretnie widzi ten problem? Dlaczego kontakt z tą najstarszą grupą seniorów jest dla pana ważny i czy jest ważny? To tak jeszcze na końcówkę tej pierwszej części audycji. Dlaczego się pan zainteresował tym tematem? To jest temat bardzo szeroki i tak naprawdę też czasami przez wielu urzędników, przez wielu ludzi młodych, a pan do nich należy, traktowany po macoszemu.
No pozwolę się nie zgodzić. Ja uważam, nie postrzegam siebie przede wszystkim jako urzędnika.
Choć jest pan dyrektorem Wydziału Polityki Społecznej.
Tak, tak, ale mam powiem szczerze, dużo kontaktu z osobami starszymi. Tak jak powiedziałem, też opiekujemy się z żoną babcią 99-letnią, to jest nasza babcia. Ale również ja spotykam się, staram się rozwiązywać problemy seniorów, bo do mnie po prostu seniorzy przychodzą bardzo często.
Do nas też seniorzy piszą, ale te SMS-y, które tutaj państwo przysłaliście, przeczytamy w drugiej części naszej audycji. Bardzo dziękuję za te wszystkie. Jeszcze raz państwa proszę o to, że jeżeli macie jakieś problemy związane z kontaktem ze swoimi magistratami, ze swoimi urzędami miasta czy gminy, jeżeli chodzi o te kontakty senioralno-urzędnicze na przykład, to też napiszcie do nas. My postaramy się odpowiedzieć. Nie wiem, na ile pan Maciej będzie w stanie odpowiedzieć na te pytania i na ile będzie w stanie państwu coś innego zaproponować. Jest już kilka SMS-ów. Będziemy je czytać w kolejnej odsłonie i w drugiej części naszej audycji. Bardzo za tą pierwszą część panu dziękuję i będziemy się słyszeć za kilka minut. Witam państwa w drugiej części audycji Srebrne Pokolenie. Dziś gościem moim i państwa jest pan Maciej Kisała z Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Sopocie. Witam pana jeszcze raz.
Witam ponownie państwa, pani redaktor.
Ci z państwa, którzy czekali na panią doktor Dagmarę Wiewiórkowską-Garczewską, niestety nie doczekają się, bo doktor zatrzymały ważne sprawy służbowe, także dzisiaj niestety doktor nie przyjedzie, a szkoda, bo rozmawiamy o polityce senioralnej miasta. Miasta, które jest miastem najstarszym, jeżeli chodzi o statystyki w Polsce. Tak, panie Macieju? To się zgadza?
Jednym z najstarszych. To mogę na pewno powiedzieć. Tak.
A tak ogólnie, co się kryje pod terminem polityka senioralna?
Drodzy państwo, na pewno państwo słyszeli termin polityka społeczna. Polityka społeczna, czyli dotycząca tych spraw najbliższych ludziom. Elementem polityki społecznej jest właśnie polityka senioralna, czyli wszystkich tych działań, które są przeznaczone dla seniorów. Mówią o seniorach, są dla seniorów. Tutaj jest wiele aspektów, bo to jest jakby cele z zakresu właśnie zdrowia senioralnego. To jest kwestia srebrnej gospodarki, to jest kwestia aktywizacji, uczestnictwa w kulturze, Uniwersytet Trzeciego Wieku.
Czyli to jest najbardziej sztandarowa chyba forma.
Myślę, że tak. To jest bardzo, bardzo forma skuteczna przede wszystkim. Sopot posiada Uniwersytet Trzeciego Wieku, w którym, o ile się nie mylę, uczestników jest ponad 800. Ponad 800. Widać, jaka jest potrzeba, jaka jest chęć tej edukacji ustawicznej, jak ludzie niejednokrotnie mogą dopiero w tym już wieku senioralnym, kiedy nie muszą pracować, mogą realizować swoje niespełnione ambicje, swoje cele, czy po prostu zdobywać wiedzę pod innym kątem. Jest to naprawdę budujące.
Zdaniem seniora to pewnie, on chciałby na pewno zadać panu takie pytanie, czy ja mam dostęp do urzędu, na przykład do urzędnika konkretnie, albo do kogoś z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, taki codzienny, jak to wygląda, czy jestem dobrze przyjęty, czy jestem dobrze zaopiekowany, czy mam szansę na to, żeby dostać jakiś dobry DPS i tak dalej, i tak dalej. Z jego punktu widzenia to polityka senioralna na tym właśnie polega.
Między innymi na tym, tak. Ja mogę zapewnić, że jeżeli chodzi o kontakt z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej i rzeczywiście tam miejsce w DPS-ie jest realizowane właśnie tam. Tam jest wywiad, tam jest komisja, która opiniuje przyjęcie do domu pomocy społecznej. To naprawdę tutaj nasz ośrodek sopocki jest w pełni profesjonalny i ten kontakt jest bezproblemowy. Mogę coś o tym powiedzieć, bo nadzoruję Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie i też jestem członkiem komisji opiniującej przyjęcia do DPS-u.
I jeżeli rzeczywiście... państwo słuchacie teraz nas i słuchacie pana Macieja, to też prosimy o opinię, jak działa Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie, na przykład jak działa chociażby ten Wydział Polityki Społecznej, który pan Maciej Kisała reprezentuje, jeżeli chodzi o kontakty z urzędnikami, bo zawsze mnie to zastanawiało, jak urzędnicy kontaktują się z tymi seniorami sopockimi i jak sopoccy seniorzy mogą się z nimi kontaktować, jakie mają możliwości, jakie mają narzędzia.
Bo to też tak wygląda, że pierwszym kontaktem jest wejście główne do urzędu. Mój wydział akurat nie znajduje się w głównej siedzibie. Jest troszkę na uboczu, niedaleko, ale jednak. Natomiast no, seniorzy czy inni sopocianie trafiają z różnymi sprawami. To mogą być dotyczyć lokalowych spraw, to mogą być sprawy obywatelskie, różnego rodzaju zaświadczenie, czy karta sopocka, którą można wyrobić w każdej chwili, uzyskać serię zniżek. Myślę, że tu jest też kwestia dostępności, też dla naszych urzędników i dla naszego urzędu bardzo ważna kwestia. To nie jest dostępność tylko, bo się kojarzy dostępność głównie z dostępnością, z barierami architektonicznymi, nic podobnego. Sopot też uczestniczył i wypracował takie procedury easy to read, czyli też dostosowania formy przekazania informacji, na przykład pisemnej, tak, żeby była zrozumiała, łatwa w odbiorze. No wiemy, jak wyglądają pisma urzędnicze niejednokrotnie. No oczywiście, no tutaj są pewne wzory ministerialne wynikające z ustaw, ale staramy się to właśnie, staramy się, żeby one były jak najbardziej dostępne i jak najbardziej czytelne. Tak samo jest z informacją, którą staramy się udzielać. No bo Sopot, tak jak pani redaktor zauważyła, no posiada sporo różnych opcji dla seniorów. Zresztą ja o tym też wstępnie zacząłem mówić. Sopot to też uzdrowisko, to też usługi.
Zresztą miasto się tym chwali, jeżeli chodzi o uzdrowisko na przykład. Tak. Właśnie. I te usługi. Teraz ostatni piknik, który miał miejsce.
Tak jest, bo po pierwsze tradycja, ale po drugie spojrzenie w przyszłość. Sopot jest w trakcie powstawania i budowy no już koncepcji i pozyskiwania środków, część już jest pozyskana, na nowe centrum kuracyjne. Nowe centrum kuracyjne, które będzie się mieścić nad samym morzem, w strefie uzdrowiskowej A, na ulicy Bitwy pod Płowcami, niedaleko sanatorium MSWiA. To pewnie państwo mieszkający w Sopocie wiedzą, gdzie to będzie, koło źródła Świętego Wojciecha.
Czyli okolice Chemika dawnego.
Tak. To źródło Świętego Wojciecha, to jest też należy do Sopotu, jest to źródło z sopockiej solanki, cudownego surowca naturalnego, który pozwala na to, żeby tą uzdrowiskowość, wsparcie właśnie zdrowia, między innymi seniorów, wspierać. Jeżeli mówimy tutaj też o pani doktor Wiewiórkowskiej, no ona też reprezentuje Pomorskie Centrum
Opieki Seniora.
Nie, Pomorskie Centrum Reumatologiczne.
Liczne, tak jest.
W ramach którego to jest przede wszystkim centrum, to jest też balneologia, czyli przy molo ten słynny nasz
cały kompleks.
Kompleks, tak, ale również w ramach tej jednostki mamy Centrum Seniora, czyli szpital geriatryczny. To jest rzeczywiście geriatryczna tak naprawdę inwestycja w województwie pomorskim, bo częściowo właścicielem jest Sopot, gmina miasta Sopotu, ale częściowo też i samorząd województwa, czyli marszałek. Tam rzeczywiście mamy doskonałych geriatrów, których tak naprawdę nie ma. Ja pamiętam czasy, kiedy słownie w województwie pomorskim było dwóch geriatrów. Tutaj mamy tą możliwość, rozwijamy. I co więcej, w perspektywie paru najbliższych lat staramy się i Sopot stara się o budowę zakładu opiekuńczo-leczniczego. Też właśnie instytucji z zakresu opieki długoterminowej właśnie dla osób starszych, które, no nie tylko, ale które są osobami zależnymi. Także inwestycyjnie My, drodzy Państwo, inwestujemy i staramy się przygotować na te wyzwania demograficzne, które dotkną Polskę już niedługo i dotykają już w tej chwili. Sopot jest rodzajem takiej, jakby powiedzieć, soczewki, czy spojrzenia w przyszłość, jak, mówię tutaj o tych 35%, jak będzie wyglądać większość polskich samorządów, polskich miast, polskich gmin za te 10-15 lat. Z jakimi problemami będą się musiały zmierzać, bo system, ja mam nadzieję, że on będzie się zmieniał oczywiście. Natomiast no, w tej chwili do wyzwań demograficznych, zwłaszcza jeżeli chodzi o starzejące się społeczeństwo, on nie jest przystosowany. W Sopocie staramy się na to przygotować, staramy się działać. Mamy w tym względzie sporo sukcesów. Myślę, że to widać. I zachęcamy do tego, zresztą też spotykamy się tutaj też z prośbami o to, żeby pokazywać, jak to u nas wygląda, żeby dzielić się dobrymi praktykami, dzielić się i sukcesami, i porażkami.
Ja Państwa proszę cały czas o SMS-y do nas, bo jest naszym gościem pan Maciej Kisa z Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Sopocie. Rozmawiamy o polityce senioralnej miasta, o tym, co oznacza to pojęcie, o tym, jaki jest poziom usług, które Sopot oferuje seniorom, czy jest dobry, czy jest niewystarczający. O tym, że miasto Sopot jest miastem seniorów ze względu na statystyki. Już tutaj padły te odpowiedzi na te pytania właśnie, jak urzędnicy kontaktują się z seniorami. Państwo też piszecie. Bardzo dziękuję za te SMS-y. Proszę o więcej. Jeżeli macie jakieś Państwo pytania, no to 603-06-06-06. Jest taki SMS. Z uporem maniaka będę wracała do tematu poruszanego w poprzednich audycjach Srebrnego Pokolenia, mającego na celu szybką poprawę warunków życia seniorów. Mamy obecnie we władzach prezydenckich Trójmiasta same panie, a wiadomo przecież, że kobiety mają bardziej wrażliwe serca niż płeć przeciwna. Gdyby tak do tych pań zaapelować, chociaż ja myślę, że to jest, pani Macieju, nie tylko apel do tych pań prezydentek, ale w ogóle, żeby do tych pań zaapelować z ramienia Centrum Geriatrycznego na przykład o większą troskę dla coraz liczniejszej grupy starzejących się ludzi, argumentując to tym, że gdy już teraz się o nich zadba, tym pewniej w przyszłości dzisiejsi młodzi ludzie będą mieli godniejsze warunki ostatniego etapu życia. To tyle. To pozdrawia słuchaczka Helena. No pewnie oczywistość, prawda? Ale jakże piękna.
Tak, z tym, że no, to jest kolejna, jeszcze jeżeli możemy sobie tutaj pójść w pewien sposób w podział seniorów, grup senioralnych. No to też wiedzmy, że im dalej, im osoby starsze, tym występuje zjawisko, proszę wybaczyć, nadumieralności mężczyzn. Większość seniorów aktywnych, czy w ogóle większa grupa, to są panie. To są panie. No niestety mężczyźni szybciej jakby też tracą swoją aktywność. Panie są bardziej aktywne i większość, na przykład mamy taką imprezę Bal Seniora, no to tutaj
znana
mamy...
Znana impreza.
Tak, w Sheratonie się odbywa. Tak, na 300 par ostatnio było, także naprawdę widać jaka to była duża tego potrzeba. Jest potrzeba, żeby tą tutaj aktywizację też i w tym sensie tutaj promować. Natomiast no tutaj widać, że panowie są towarem deficytowym, proszę eufemizm wybaczyć. My planując politykę społeczną, politykę senioralną, też stworzyliśmy taki program, plan działania w zasadzie Sopocianki. Sopocianki, który jest takim mottem przewodnim, jest wspieramy was przez całe życie, czyli to jest od polityki, wiadomo, pronatalistycznej dla dzieci, dla dziewczynek, przez programy profilaktyczne, aż do takich już programów i wsparcia dedykowanych kobietom u schyłku drogi swojej, tak? Czyli mamy tutaj na przykład takie działania ostatnio najnowsze, to dedykowane kobietom starszym, panią seniorkom, to było na przykład USG piersi, bo wiemy, że mamografię to jeszcze się da, natomiast USG piersi jest mniej dostępne, także udało się nam takie działanie sfinansować.
Czyli ten apel, który tutaj nasza słuchaczka wystosowała, można powiedzieć, znajduje
Myślę, że
odzew, jeśli chodzi na przykład o prezydentkę Sopotu, panią Czarzyńską Jachim.
Tak, bezwzględnie. Kobiety są tutaj, zwłaszcza seniorki, no, tutaj są bardzo aktywną częścią społeczności. I oczywiście nie możemy zapominać o panach. Chociażby też jeden z najnowszych programów profilaktyki osteoporozy. Tam jest większość osób przewidzianych do badań, a ponad 3,5 tysiąca będziemy przebadać mogli osób. To są panie w wieku 40+, już, bo to jest związane oczywiście z wytycznymi medycznymi. Natomiast też zadbaliśmy o to, żeby znalazła się też grupa panów 75+. Mniejsza oczywiście, bo to jest... Ale tak jak mówię, tutaj
ale jest SMS na ten temat, panie Macieju. Jest SMS na ten temat właśnie, bo akurat mówimy o osteoporozie dla panów. Program przeciwko osteoporozie dla panów proponuje 75+. Tak. Proponuje obniżyć do 65 lat, bo jak sami pracownicy mówią, w tym wieku mało już panów, a zapobiegać czy leczyć trzeba wcześniej. Ten wiek 75 lat to wiek, kiedy panowie często umierają. Tak ocenili pracownicy programu, ale nie mają na to wpływu. Proszę o korektę programu.
Nie wiem, czy to będzie możliwe, bo to są wytyczne niestety WHO, które... Ale zobaczymy, być może, jeżeli będzie taka grupa... Znaczy, no, oczywiście program jest do zmiany, jeżeli będziemy dysponować środkami, oczywiście. Programy zwykle jak zaczynają działać, też...
Muszą zacząć najpierw.
Mamy zacząć, patrzymy, jaki jest odbiór, kto przychodzi, kto się zgłasza. Jest tutaj, myślę temat do przemyślenia.
Dzień dobry. A czy seniorka z Tczewa, to jest kolejny SMS, może skorzystać na przykład z lekarza geriatry? Tutaj chyba brakuje dopisku.
Może.
Bo chodzi o Sopot chyba.
Tak, chodzi pewnie o Centrum Geriatrii. To nie jest sopockie tylko. Tak jak mówię, to jest placówka o charakterze regionalnym. To jest także tutaj jakby dla województwa pomorskiego nie ma, myślę. Tczew zresztą też znany ze swoich aktywności senioralnych. Też współpracujemy ściśle ze Tczewem i naprawdę mówię, jeżeli można, na pewno można skorzystać. Tylko nie gwarantuję, że od razu, bo kolejki na pewno są niemałe, bo wiemy, jak to w służbie zdrowia jest.
No i jeżeli chodzi o te kolejki, to tutaj kolejka w Kartuzach chyba jest spora, bo SMS z Kartuz przyszedł też taki. Pierwsze pismo w grudniu 2023, ostatnie w marcu i brak odpowiedzi od pomocy społecznej. Co mam robić?
No, nie wiem, jaki jest powód takiej sytuacji. Raczej bym tu się skłaniał ku temu, że to jakaś losowa sytuacja. Natomiast ja bym sugerował osobie zadzwonić po prostu do ośrodka i się dowiedzieć się, dlaczego, czy dotarło, dlaczego nie mam odpowiedzi jeszcze. Tak bym to zrobił. Przynajmniej tak w Sopocie by to było.
I kolejne pytanie od pana Jana i pani Uli. Drodzy państwo, cała Polska staje się senioralna. Proszę, panie Macieju, pomyśleć też o opiekunach. Chodzi o to, aby ich odciążyć, szkolić i wzmocnić. Są bardzo ważni w opiece senioralnej.
Oczywiście to robimy. Tutaj na pierwszy ogień idzie tak zwana opieka wytchnieniowa. Mieliśmy kilka programów, mamy miejsca wytchnieniowe w Domu Pomocy Społecznej, w Sopockim Centrum w zasadzie, które to jest taka większa jednostka. Oprócz Domu Pomocy Społecznej mamy Dzienny Dom Pomocy, Centrum Wolontariatu. Dysponujemy 4 miejscami wytchnieniowymi. To są miejsca, w których seniorzy zależni mogą zostać zaopiekowani i w tym czasie opiekunowie mogą, no bo to nie wiem, na przykład jest 2 tygodnie, miesiąc, tak? W tym czasie opiekunowie mogą załatwiać swoje sprawy. Też był taki program jeszcze w zeszłym roku, gdzie to MOPS organizował, gdzie opiekunowie takich osób zależnych bardziej krótkotrwało mogli dostać usługi opiekuńcze na osoby te zależne. Natomiast oni byli też jakby podbudowani i mogli pójść do lekarza, zrobić serię badań czy załatwić swoje sprawy. Bo, drodzy państwo, to jest też rodzaj inwestycji społecznej. Jak zainwestujemy w opiekunów rodzinnych, zresztą teraz się zmienia ustawodawstwo, mamy tutaj tak zwane babciowe, tak, mamy tutaj świadczenie wspierające i tak dalej, czyli że można finansować usługi na przykład kogoś, członka rodziny, albo to jest dobrą stronę. Natomiast tak jak mówię, to jest inwestycja społeczna. Jeżeli my zainwestujemy w zdrowie opiekuna, bo niejednokrotnie to są, najczęstszym przykładem to są małżeństwa, tak? To na przykład mąż się opiekuje żoną albo żona mężem, to różnie to bywa, tak? Ale jeżeli oni się nie będą wspierani, to rzeczywiście, to będziemy zaraz mieli dwie osoby leżące. Najczęstszy przypadek, drodzy państwo, to jest taka sytuacja, bo stajemy się niejednokrotnie opiekunami nagle, z dnia na dzień.
Nieprzygotowani jesteśmy do tego, zupełnie przestraszeni, potem nagle zaczynamy błądzić, szukać
tak jest,
po omacku.
Ale to nawet ja o tym, to jest jedna rzecz, natomiast pierwsze, co się dzieje, przy podnoszeniu na przykład osoby takiej, która już ma kłopot, ten, od razu druga osoba
kręgosłup, zaczyna mieć problemy z kręgosłupem.
Tak, bo nie wie jak to jak zrobić podejść. Po prostu. W Sopocie teraz staramy się o takie środki na centrum wsparcia opiekuna, które będzie miało takie modelowe mieszkanie z manekinami symulacyjnymi, takimi w pełni wymiarowymi, jak gdyby, które są, no,
Taką propozycją
dla tak, będzie
osób,
można,
które
będzie
chciałby
można
się nauczyć
tak,
tego.
Jak podnosić, jak pielęgnować, gdzie się zwracać.
Żeby nie
dokładnie
zrobić sobie
tak,
przede wszystkim krzywdy.
Dokładnie tak. Czyli pełno, no po prostu taki symulator osoby leżącej, tak? Czyli pełne, jak to jest, jak z łóżkiem się posługiwać, jak podnosić, czego nie robić, żeby też nie zrobić krzywdy tej osobie, sobie i tej osobie przede wszystkim. Także no, staramy się. Wiem, że takich rozwiązań też w kraju jest trochę, ale ich jest zdecydowanie za mało. Czyli opiekunowie jak najbardziej, tak? I to nawet nie tylko dlatego, że to też są seniorzy niejednokrotnie, tak? Tutaj musimy też ten system wspierać. My się staramy to robić, mamy doświadczenia, no ale tak jak mówię, potrzeby rosną i nigdy za wiele tego typu działań.
Mamy kilka minut jeszcze do końca. Niewiele czasu nam zostało. Co by pan widział, co by pan wskazał, jakąś najważniejszą sprawę, jeśli chodzi o podwyższenie komfortu życia seniorów w Sopocie? Co jest do zrobienia takiego na już, na zaraz, na szybko, nad czym pracujecie teraz? Gdyby tak zapytać seniorów, to co oni by powiedzieli, pana zdaniem, tak dosłownie w kilku zdaniach, gdyby pan to podsumował, naszą dzisiejszą, zresztą mam nadzieję, że potrzebną też i państwu, sądząc po SMS-ach, dyskusję.
Drodzy państwo, tak jak starałem się na początku pokazać, jakie wnioski z naszych diagnoz środowisk senioralnych wynikają, to jest to poczucie osamotnienia. Nie możemy.
Czyli tak myślałam, panie dyrektorze, że chodzi tutaj o troszeczkę inne rzeczy, mniej wymierne.
Bo mogą być usługi dostępne, mogą być najlepsze na świecie.
Na bardzo wysokim poziomie.
Tak, ale jeżeli osoba nie wie, bo nie ma jej kto powiedzieć, albo jest w takiej sytuacji życiowej, że no, sama nie podejmie działań, to po pierwsze musimy wiedzieć, że ona jest. Czy to przez sąsiadów, czy to przez system. Musimy ich nie tylko zdiagnozować, ale przede wszystkim ich zlokalizować. Musimy walczyć
do nich dotrzeć.
Tak,
musimy. Oni muszą dotrzeć do państwa, a państwo muszą dotrzeć do nich.
Dokładnie tak. To już inna kwestia, że niejednokrotnie naprawdę osoby bardzo, bardzo potrzebujące nie chcą tej pomocy. Są takie, wiadomo, no to trudno, ale też naszą rolą jest, żeby ich przekonać, znaleźć taką drogę do tego, żeby chciały skorzystać z tej pomocy. Więc przede wszystkim to jest ta samotność. Następna rzecz poruszana to jest kwestia związana z polepszeniem warunków na przykład mieszkaniowych. Tak? No Sopot inwestuje w mieszkania komunalne i część z nich też w przyszłości będziemy przeznaczać wyłącznie dla seniorów, część. Czyli staramy się stworzyć takie rozwiązania, nie tyle mieszkań wspomaganych, ale takich może, jakie są, wiele jest takich w Polsce.
Treningowych,
ale nie, raczej dedykowanych seniorom. Czyli, że pełnodostępne, z jakąś częścią wspólną być może, gdzie na przykład samotni seniorzy będą w stanie tworzyć takie małe wspólnoty. Zobaczymy, to się sprawdza.
To się sprawdza,
natomiast Sopot buduje bardzo dużo mieszkań komunalnych, część z przeznaczeniem na chociażby właśnie cele społeczne.
Mam nadzieję, że pan jeszcze będzie kiedyś gościem naszej audycji Srebrne Pokolenie. Póki co bardzo dziękuję za tą dzisiejszą wizytę i za te wyjaśnienia. Też i państwu dziękuję, którzy braliście udział w naszej audycji, pisząc SMS-y. Pan Maciej Kisała z Wydziału Polityki Społecznej Miejskiego Urzędu w Sopocie był gościem.
Dziękuję bardzo państwu serdecznie.
Pokolenia. Bardzo dziękuję jeszcze raz.
Miłego dnia życzę
wszystkim. Audycję prowadziła Anna Rębas.